Druga Księga Królewska, 22 rozdział. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 31 lat. Matka jego nazywała się Jedida, a była córką Adajasza z Boskat. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył we wszystkim drogą Dawida, swojego praojca, nie odstępując od niej ani w prawo, ani w lewo. W 18 roku panowania króla Jozjasza wysłał król sekretarza Szafana, syna Asaliasza, syna Meszulama, do świątyni Pana z takim poleceniem. Wstąp do arcykapłana Hilkiasza, niech wyda pieniądze przyniesione do świątyni Pana, jakie odźwierni zebrali od ludu. I niech je przekaże do rąk kierowników robót, mających nadzór nad świątynią Pana, a ci niech wypłacą je wykonawcom robót dokonującym naprawy uszkodzeń w świątyni. Cieślom budowniczym i murarzom oraz na zakup drzewa i ciosanego kamienia do naprawy świątyni. Lecz nie trzeba rozliczać się z nimi, z pieniędzy im wręczonych, gdyż pracują uczciwie. Wtedy arcykapłan Hilkiasz rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. I wręczył Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. Następnie sekretarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę królowi, powiadając: słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie się znajdowały w świątyni, i wręczyli je kierownikom robót, mającym nadzór nad świątynią. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz: kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę, i Szafan odczytał ją przed królem. Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty i dał taki rozkaz kapłanowi Hilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Michajasza, sekretarzowi Szafanowi oraz dworzaninowi królewskiemu Asajaszowi: idźcie zapytać się o wyrocznie Pana co do mnie, co do ludu i do całej Judy w związku z treścią tej księgi, która została znaleziona, gdyż wielki jest gniew Pana, który rozgorzał przeciwko nam, dlatego że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby pełnić wszystko, co tam dla nas napisane. Poszli więc kapłan Hilkiasz i Achikam, Jakbor i Szafan i Asajasz do prorokini Huldy, żony Szulama, syna Szaluma, syna Tikwy, syna Harhasa, przełożonego szatni. Mieszkała ona w Jeruzalemie w drugiej dzielnicy. A gdy z nią porozmawiali, ona rzekła do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie: tak mówi Pan, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców, zgodnie ze wszystkimi słowami tej księgi, którą przeczytał król judzki. Za to, że mnie opuścili i spalali kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkim, co czynią ich ręce, to też rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie ochłonie. Królowi judzkiemu zaś, który was posyła po wyrocznie Pana, tak powiedzcie: tak mówi Pan, Bóg Izraela, co do słów, które słyszałeś, ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem, i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przed Panem, przeto usłyszałem i ja, mówi Pan. To też ja przyłączę cię do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie, aby twoje oczy nie oglądały całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce. A oni zanieśli królowi tę odpowiedź. To jest Boże Słowo. Więc król Jozjasz, ośmiolatek, tak, został królem Judy i odziedziczył po swoich poprzednikach bogactwo kultowe, bogactwo religijne. Z 23 rozdziału, nie przeczytaliśmy tego, ale tam możemy się dowiedzieć, że oprócz kultu Jahwe, Pana, Boga Izraela, Juda wprowadziła z czasem różne inne bóstwa, Baala, Aszerę oraz zastępy niebieskie. Werset 4. Te bóstwa miały swoich kapłanów, którzy spalali im kadzidło. Dowiadujemy się też, że kadzidło było spalane słońcu, księżycowi, gwiazdom zodiaku oraz zastępowi niebieskiemu. Czczono duchy polne, czczono Molocha, któremu jako ofiarę spalano małe dzieci. Bóg Słońca też miał swoje miejsce w tym panteonie różnych bóstw. Oprócz Baala i Aszery, Juda była zaangażowana w czczenie bóstw pochodzących od obcych ludów, otaczających ich. czczono Kamosza, bóstwo Moabitów, oraz Milkoma, bóstwo Amonitów. Dowiadujemy się też, że wśród Judejczyków byli ludzie zajmujący się wróżbiarstwem i czarami. I z tego 23 rozdziału dowiadujemy się też, że w świątyni, która była zbudowana dla imienia Pana, Boga Izraela, którą wybudował Salomon, przodek Jozjasza, zaczęły pojawiać się różne dodatki. Poprzednicy Jozjasza na przykład wprowadzili do tej świątyni posąg Aszery, któremu oddawano cześć. U wejścia do świątyni Pana postawiono konie na cześć Boga Słońca. Pobudowano na terenie świątynnym różne ołtarze, które były ołtarzami przeznaczonymi dla innych bogów, dla obcych bogów, nie dla Boga Jahwe, nie dla Boga Izraela. A ponieważ poprzednicy Jozjasza, królowie Judy, część z nich nie szła za Bogiem, tak jak Dawid, nie szła za Bogiem Izraela, Bogiem Judy, a wzięła sobie innych bogów. W związku z tym kult Boga Jahwe stracił na znaczeniu, dlatego Księga Zakonu, można powiedzieć, zaginęła. Zaginęła. To przestało być istotne. Czym jest Księga Zakonu? Inaczej Tora. Tak? Żydzi nazywają Księgę Zakonu Torą. Czyli pięć pierwszych ksiąg Biblii, są pięć ksiąg mojżeszowych, gdzie jest spisane prawo, gdzie są spisane przykazania, jakie Jahwe, jakie Pan nadał Izraelowi. Prawo to dotyczyło życia narodu izraelskiego jako narodu wybranego, jako narodu, który należy do Boga, należy do Jahwe. Nasz kraj ma konstytucję. I ta konstytucja jest taką bazą do wszelkiego prawa, które jest stanowione w tym kraju. Ta konstytucja, można powiedzieć, wyznacza, mówi nam, jak mamy funkcjonować politycznie i w każdym innym aspekcie. Bardzo ogólnie, prawda? Na jej bazie są budowane czy przygotowywane już szczegółowe prawo odnośnie innych kwestii. Ale jest ona bardzo ważna i podobnie jest Księgą Zakonu. W pewnym sensie jest ona podstawą, fundamentem życia narodu izraelskiego jako narodu wybranego, którego Bogiem jest Pan. Jest tam dekalog, 10 przykazań. Są tam przepisy dotyczące kultu Jahwe, do tego, jak Bóg ma być czczony. Są przepisy regulujące codzienne życie Żydów w różnych aspektach. Są tam też wymienione błogosławieństwa za posłuszeństwa, czyli że jak Bóg będzie pomagał im, kiedy jeżeli będą posłuszni, że będzie ich chronił, że będzie ich zabezpieczał, że będzie pomnażał ich na przykład płody rolne. Ale też są tam wymienione przekleństwa, czyli jak Bóg będzie karał ich, jeżeli odstąpią od Boga, jeżeli będą mieć innych bogów i będą ich czcić, a nie będą spełniać wszystkich przykazań, które Bóg im nadał. Więc jeśli tak ważny dokument, jakim jest Księga Zakonu, zaginął, znaczy, że oddawanie czci Bogu przestało być dla Judejczyków czymś nader ważnym. Oczywiście świątynia Pana była tam dalej. Dalej sprawowano kult, ale raczej kult był sprawowany na zasadzie pewnej tradycji, która była przekazywana z ust do ust. Ponieważ w świątyni Pana umieszczono elementy obcych religii, pogańskich bóstw, jak posąg Aszery czy ołtarze dla innych bogów, oznacza, że kult Jahwe został w pewnym momencie przemieszany z tymi pogańskimi religiami. Już to nie był taki, można powiedzieć, czysta religia, jaką otrzymali Żydzi przez Mojżesza, czy też najprościej tak powiedzieć. I kiedy spojrzymy na pierwsze przykazanie dekalogu, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, i spojrzymy na sytuację Judy w momencie, kiedy Jozjasz został królem, to zobaczymy nie bogactwo religijne czy kultowe, ale skalę odejścia od Boga, ogrom odstępstwa od właściwego oddawania czci Bogu. I w takiej atmosferze właśnie pojawia się na scenie król Jozjasz. I wydawałoby się, czytając ten rozdział, który przeczytaliśmy, 22, że mamy tutaj pewien scenariusz, prawda? Jozjasz zostaje królem, świątynia jest remontowana, zostaje znaleziona Księga Zakonu, która jest odczytana królowi i król prawda, reaguje emocjonalnie na treść tej księgi i następuje, można powiedzieć, reformacja w Izraelu, czy w Judzie. Reforma religijna. Tyle, że nie do końca to jest ten scenariusz, ponieważ 23 rozdział księgi, przepraszam, nie 23, 34 i 35 rozdział księgi Kronik opisuje też te same wydarzenia, ale umieszcza to troszeczkę inaczej. Wydaje się, że to ten opis w Księdze Królewskiej, autor tej księgi, zebrał razem te wszystkie reformy, które poczynił Jozjasz przed znalezieniem księgi, jak i po. W Księdze Kronik scenariusz jest taki, że ta reforma Judy zaczęła się kilka lat przed znalezieniem księgi zakonu. I tak werset trzeci mówi nam, że w 8 roku swojego panowania Jozjasz zaczął szukać Boga. A w 12 roku swojego panowania zaczął oczyszczać Judę z pogańskich elementów. Czyli kazał niszczyć posągi, kazał niszczyć ołtarze, kazał niszczyć świątynki zlokalizowane na górach czy różnych innych miejscach. Natomiast księga została znaleziona w 18 roku jego panowania, więc religijna reforma Judy polegająca na powrocie do monoteizmu, do czczenia tego jedynego prawdziwego Boga, Boga Izraela, który ich wyprowadził z Egiptu, z niewoli, zaczęła się na kilka lat przed znalezieniem Księgi Zakonu. Dlatego te informacje z 22 rozdziału Księgi Królewskiej na temat naprawy świątyni wskazują, że ta reforma zaczęła mieć miejsce wcześniej. Usunięto już elementy pogańskie ze świątyni, ale trzeba było to naprawić. Trzeba było to naprawić. W związku z tym trzeba było zebrać pieniądze i dać ludziom, którzy zajmowali się tymi naprawami świątyni. Więc ta reforma religijna zaczęła się kilka lat wcześniej. Ale ze znalezieniem Księgi Zakonu wiąże się pewien dramatyzm tej historii. Księga została odnaleziona i przyniesiona do króla i Szafan, jego sekretarz, odczytał ją królowi. Król usłyszał treść księgi i rozdarł swoje szaty. O co chodzi? Co to ma oznaczać? Więc rozdarcie swojego ubrania jest bardzo emocjonalną reakcją. I w Piśmie Świętym mamy kilka różnych historii, które pokazują nam, jak bardzo emocjonalną reakcją jest rozdarcie swoich szat i co to oznacza. Na przykład, kiedy Jakub, który miał 12 synów, kiedy Jakub usłyszał wiadomość, że jego ukochany syn, jego oczko w głowie Józef, został zabity przez dzikiego zwierza, rozdarł swoje szaty i włożył wór na biodra i długo opłakiwał swojego syna. Pierwsza Mojżeszowa 37-34. Kiedy do Dawida dotarła wieść, że król Saul zginął, Dawid oraz wszyscy mężowie, którzy z nim byli, rozdarli swoje szaty i zaśpiewali pieśń żałobną i płakali. Druga Samuela 1:11-12. Więc rozdarcie szaty to może być takie zewnętrzne wyrażenie tego, co człowiek odczuwa wewnątrz. Rozdarcie szaty ma pokazywać, że nasze serce jest rozdarte, że czujemy ogromny ból, ogromny smutek wewnątrz. Taki właśnie ból i smutek czuł Jozjasz, kiedy usłyszał treść Księgi Zakonu. W 22 rozdziale Księgi Królewskiej, w 19 wersecie, mamy trochę pełniejszy opis reakcji Jozjasza na treść księgi. Jest napisane, ponieważ twoje serce, zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem, i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną. Więc treść tej księgi naprawdę poruszyła Jozjasza. Poruszyła jego serce i to w taki sposób, że to było widoczne na całym, on całym sobą zareagował. Jego serce zmiękło. Czasami jak słyszymy złą wiadomość, to nam się gną nogi. Nie jesteśmy w stanie ustać. A tutaj zmiękło jego serce. Rozdarł swoje szaty. Wyraził w ten sposób ogromny ból, ogromne przerażenie, można powiedzieć, tym, co usłyszał. Przeraził się i zapłakał. Czym się tak przeraził? Co go tak przeraziło? Co go tak, że tak powiem, zabolało? Odpowiedź jest w wersecie 13. Gdyż wielki jest gniew Pana, który rozgorzał przeciwko nam, dlatego że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby pełnić wszystko, co tam jest dla nas napisane. Więc Jozjasz zrozumiał, że Bóg jest rozgniewany na Judę z powodu ich odstępstwa. Zrozumiał, że to dla nich się dobrze nie skończy. Do tego momentu wydaje się, że żył w jakiejś takiej nieświadomości, nie znał tej księgi, może znał jakieś tam z tradycji ustnej, z przekazu ustnego jakieś ważniejsze kwestie, typu dekalog, ale do końca nie znał treści tej księgi, nie znał całości jej, więc wydawało mu się, że wszystko będzie dobrze, że może nic się nie wydarzy, że jakoś sprawy się ułożą, gdy tylko Juda zostanie oczyszczona z tych bałwanów, z tych fałszywych bogów. Ale kiedy poznał treść Tory, jego serce zmiękło. Zrozumiał, że gniew Pana jest na nich, jest ogromny z powodu ich ogromnego nieposłuszeństwa. Sam przecież dobrze wiedział, jaka była skala odstępstwa, ponieważ jakby był zaangażowany w eliminowanie tego bałwochwalstwa, w eliminowanie posągów, oczyszczanie kraju z tych różnych wielu rzeczy, wielu ołtarzy, wielu świątynek i tak dalej. Ale tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że Juda była zaangażowana w bałwochwalstwo z jednej strony. I nie chodzi o to tylko, żeby usunąć te bałwochwalstwo i wszystko będzie w porządku. Tu chodzi o coś więcej, ponieważ Jozjasz zrozumiał, że Bóg wymaga czegoś więcej niż tylko to, że nie będą mieli innych bogów. Jozjasz zrozumiał, że Bóg wymaga posłuszeństwa względem wszystkich nakazów i ustaw, które dał Żydom przez Mojżesza. Samo usunięcie bałwanów, choć godne pochwały, nie zmieniało wiele. Potrzeba było jeszcze zacząć przestrzegać nakazy Pana, czego oni nie robili. I do tego prowadzą działania Jozjasza. I w 23 rozdziale możemy o tym czytać, że Jozjasz razem z ludem odnawiają przymierze z Panem. To znaczy, że lud Judy uroczyście przed Panem zobowiązał się do tego, że Jahwe, czyli Pan, który ich wyprowadził z Egiptu, z niewoli, będzie ich Bogiem oraz że oni będą spełniać wszystkie nakazy, jakie są dla nich ustanowione w Księdze Zakonu. Następnie też po raz pierwszy od wielu, wielu lat obchodzono święto Paschy. Święto, które było nakazane w Zakonie Bożym, aby Żydzi je celebrowali co roku, po wsze czasy. Więc z jednej strony mamy odejście od Boga poprzez bałwochwalstwo, czyli czczenie bożków, a z drugiej strony mamy odejście od Boga poprzez to, że Jego nakazy nie były zachowywane. I kiedy odczytana została Księga Zakonu, Jozjasz zrozumiał ogrom, skalę odstępstwa od Boga i to, że Bóg jest rozgniewany na nich i dlatego rozdarł swoje szaty i zapłakał. Żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, dlaczego Jozjasz zareagował w taki sposób bardzo emocjonalny, to musimy sobie przypomnieć wydarzenia, które miały miejsce 100 lat, mniej więcej 100 lat wcześniej. Musimy sobie przypomnieć historię połączonego królestwa, ponieważ kiedy tron objął dziadek, czy pradziadek Jozjasza, Dawid, królestwo było królestwem składającym się z dwóch części. Izraela i Judy. Izrael to jest 10 pokoleń, 10 plemion, natomiast Juda, no to są dwa plemiona, Judy i Beniamina, ponieważ one były tam razem. Więc można dwie części zostały scalone w jedno królestwo. ale po śmierci syna Dawida, po śmierci Salomona, to królestwo Izraela zostało podzielone, podzieliło się na dwie części, na królestwo północne i królestwo południowe. Królestwo południowe to Juda, królestwo północne to reszta część Izraela. I sytuacja religijna tego królestwa północnego bardzo szybko była taka jak za czasów Jozjasza, albo jeszcze nawet gorsza. I Bóg bardzo rozgniewał się na Izraelitów, na to królestwo północne i karał ich zgodnie z tym, co było napisane w Księdze Zakonu. Królestwo północne zniknęło z mapy. Izraelici, czyli ci mieszkańcy Królestwa Północnego, poszli do niewoli asyryjskiej w roku 724. Jozjasz, kiedy księga została znaleziona, to był rok 621 przed naszą erą, więc mniej więcej 100 lat. Więc Jozjasz rozumiał, że wszystkie kary, jakie ta księga zapowiadała, w przypadku odstępstwa przyszły na Królestwo Północne, a ponieważ odstępstwo Judy było podobne, w podobnej skali, więc zrozumiał, że podobna rzecz stanie się z Judą. Kwestia tylko czasu. Więc zdał sobie sprawę, że jest źle, że skala odejścia od Boga jest ogromna i Bóg na pewno się bardzo gniewa, ale jak bardzo jest źle, to jest pytanie, prawda? Kiedy człowiek przychodzi do lekarza, możemy sobie wyobrazić, prawda, przyszedł człowiek do lekarza, wie, że z nim jest coś nie tak, że naprawdę jest z nim coś źle, że ten ból może być ogromny, ale dopóki nie usłyszy diagnozy, to nie zdaje sobie z tego sprawy. Ale kiedy lekarz mówi diagnozę i człowiek rozumie, że sytuacja jest naprawdę poważna, że stan choroby jest zaawansowany, wtedy pojawia się pytanie, ile zostało mi czasu? Ile zostało mi czasu? Podobnie Jozjasz, widząc, że jest źle, że Bóg jest rozgniewany na Judę, widząc, że sytuacja jest naprawdę poważna, posyła swoich ludzi do prorokini, Huldy, aby zapytać się o to, o wyrocznie Pana, co Pan ma do powiedzenia, co Bóg im powie. I werset 13 mówi, idźcie zapytać się o wyrocznie Pana, co do mnie, co do ludu i do całej Judy. W związku z treścią tej księgi, która została znaleziona, gdyż wielki jest gniew Pana, który rozgorzał przeciwko nam, dlatego że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby pełnić wszystko, co tam dla nas napisane. Idźcie, zapytajcie się, ile nam czasu zostało. Ile czasu zostało, zanim Juda zniknie z mapy i lud pójdzie w niewolę. I Bóg przez prorokinię Huldę potwierdził wszystkie słowa Księgi Zakonu. Potwierdził, że oddawanie Bogu czci musi być zgodne z Jego Słowem. Bóg potwierdził też, że to, co jest tam zapisane, stanie się. Juda otrzyma karę za swoje nieposłuszeństwo, za swoje odstępstwo zgodnie z tym, co jest napisane w Torze, czyli w Księdze Zakonu. Ale w związku z tym, że Jozjasz ukorzył się przed Bogiem, nie stanie się to za życia Jozjasza. Więc kara jest nieodwołalna. Bóg będzie sądził Judę. Kara przyjdzie, ale nie stanie się to za życia Jozjasza. Więc spróbujmy wyciągnąć jakieś wnioski z tej historii. Tutaj wiele, wiele rzeczy można się nauczyć, ale ja postaram się jakby w jednym kierunku tylko iść. Po pierwsze, widzimy, że znalezienie Księgi Zakonu i odczytanie jej królowi spowodowało jego ukorzenie przed Bogiem. Zrozumiał, że odstępstwo od Boga nie polega tylko na czczeniu innych bogów, prawda? Ale też, że ono polega na zaniedbaniu przykazań, wszystkich przykazań, które Bóg nadał Żydom przez Mojżesza. Nie samo bałwochwalstwo, ale zaniedbanie przykazań z drugiej strony. Po drugie, widzimy, że Bóg oczekuje, że ludzie, którzy Mu oddają cześć, będą to czynić zgodnie z Jego Słowem, a nie zgodnie z tym, jak im się wydaje. Po trzecie, widzimy, że Bóg potwierdza swoje Słowo, które dał Mojżeszowi, poprzez to, że będzie działał zgodnie z tym, co zapowiedział w Torze, w Księdze Zakonu. Bóg zamierzał spełnić wszystko, co powiedział, co jest zapisane w Księdze Zakonu. Więc Bóg nie zostawia nam żadnej wątpliwości. Jeśli chcemy oddawać Jemu cześć, to musi się to odbywać na Jego zasadach, na Jego warunkach. Oddawanie Bogu czci musi się odbywać w zgodzie z Jego Słowem, z Bożym Słowem. To ono ma kształtować to, jak oddajemy Bogu cześć. Nie ma tu miejsca na tradycję. Nie ma tu miejsca na wymyślanie swoich własnych dróg i sposobów oddawania Bogu czci. Oddawanie czci Bogu musi być kierowane Bożym Słowem. To, że Bóg potwierdził swoje słowo oraz to, że wymaga oddawania czci zgodnego z Jego słowem, powoduje, że Słowo Boże, czyli Biblia, musi być naszym jedynym autorytetem. To Biblia musi nam mówić, jak mamy czcić Boga, a naszym zadaniem jest podporządkowanie się jej, ponieważ to jest Boże Słowo. Tim Keller, znany amerykański kaznodzieja, powiedział, że autorytatywna Biblia jest konieczna, jeśli chcemy mieć relację z Bogiem, jeśli chcemy Boga czcić we właściwy sposób. Biblia nigdy nie jest przeszkodą w relacji z Bogiem. Ona jest warunkiem wstępnym do tego, żeby mieć relację z Bogiem, do tego, żeby we właściwy sposób do Boga się zbliżać, żeby we właściwy sposób oddawać Mu cześć. Więc Biblia musi być naszym autorytetem. To z kolei oznacza, że Pismo Święte musi być cały czas w centrum naszego zainteresowania. Bez przerwy. Mój tata kładzie płytki. Jednym z koniecznych przyrządów w jego pracy jest proste urządzenie, które nazywa się poziomica. Prawda? Musi jej używać, żeby utrzymać poziom, czy też pion. Kiedy ten poziom i pion jest utrzymany, to efekt końcowy, prawda, te płytki są, jest dobry, jest wspaniały. Ale jeśli by nie korzystał cały czas z pomocy poziomicy, to ten pion czy poziom gdzie w którymś momencie by gdzieś zgubił. Gdzieś to by poszło w bok i efekt końcowy byłby zły. Wyglądałoby to bardzo brzydko. Więc Biblia jest taką poziomicą, którą musimy cały czas używać. Ona nie może się zgubić. Cały czas musimy sprawdzać, czy oddajemy Bogu cześć w sposób, który się Jemu podoba. A jeśli gdzieś nie trzymamy pionu lub poziomu, to musimy wyrównać. Musimy wyrównać, my musimy się dostosować, a nie próbować dostosować Biblię do nas. Jeśli chcemy oddawać Bogu cześć we właściwy sposób, to musimy skierować całą naszą uwagę na Jezusa Chrystusa. Bóg, co prawda, w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, kieruje naszą uwagę na Torę, na prawo, ale musimy pamiętać, że jeśli chodzi o wypełnianie przykazań Tory, to Żydzi zawiedli na całej linii. Dlaczego mielibyśmy my być lepsi od nich, skoro oni zawiedli? Każdy z nas złamał Boże prawo. Każdy z nas stał się przestępcą Bożego prawa. Jesteśmy odstępcami takimi samymi jak Żydzi, ponieważ nie kochamy Boga całym sercem oraz całą duszą, siłą czy myślą. Dlatego Bóg kieruje nasze oczy na osobę Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ przykazania, które Bóg dał przez Mojżesza, one były tymczasowe. One miały służyć tylko do pewnego czasu. Bóg zapowiedział ludowi przez Mojżesza, że On, Bóg, wzbudzi im proroka takiego jak Mojżesz, którego będą słuchać. A kto by nie słuchał tego proroka, będzie wytępiony z ludu. Więc będzie inny prorok, który powie ludowi, jak mają czcić Boga. I to Jego słowo będzie normą. A kto odrzuci Jego słowo, będzie wytępiony z ludu. I tym prorokiem jest nikt inny jak Jezus Chrystus. To Jego nauczanie jest normą, powinno być normą dla nas dzisiaj. Jeśli mamy oddawać Bogu cześć, to musi się to odbywać w zgodzie z Jego nauczaniem. To słowo, które Jezus wypowiedział, to nauczanie, które przekazał, które mamy zapisane w Ewangelii, czy w Nowym Testamencie, czy w Piśmie Świętym, Bóg potwierdził, wzbudzając Jezusa z martwych. Więc jeśli odrzucimy słowo Jezusa, to tym samym odrzucamy Boga. Jeśli nie czcimy Boga zgodnie ze słowem Jezusa, to w ogóle Boga nie czcimy. Więc jak oddajesz Bogu cześć? Co jest twoim autorytetem, jeśli chodzi o oddawanie czci Bogu? Czy jest to ludzka tradycja? Może kościelna tradycja? A może jest to twoja własna droga, która wydaje ci się odpowiednia? I tutaj jest twarda lekcja dla nas. Twarda lekcja. Jeśli nie oddajemy Bogu czci zgodnie ze Słowem Bożym, zgodnie z nauczaniem Chrystusa, to nie oddajemy Bogu czci w ogóle. Jest to brutalne, ale jest to prawdziwe. I lepiej, żebyśmy to usłyszeli teraz, kiedy jeszcze możemy coś z tym zrobić, niż później, kiedy już nic nie będziemy mogli zrobić, nie będziemy mogli zmienić nic. Więc zacznij czytać Słowo. Zapoznaj się z nauczaniem Pana. Pana Jezusa, zobacz, co On mówi do ciebie, módl się, aby Duch Święty pozwolił ci zrozumieć ogrom twojego odstępstwa, ogrom twojej winy, tak żeby twoje serce zmiękło i żebyś mógł ukorzyć się przed Bogiem. A jeśli twoje serce zmięknie i ukorzysz się przed Bogiem, to zobaczysz cudowną chwałę Jezusa Chrystusa, zrozumiesz, co znaczy, że Jezus jest Zbawicielem grzeszników, i wtedy złożysz swoją ufność w Nim, w Jego krzyżu. A wtedy Ojciec będzie uwielbiony. Wtedy uwielbisz Ojca, oddasz Jemu cześć, tak jak On tego wymaga. Ale trzeba zacząć od Słowa. Zawsze pamiętajmy, że dlatego nasze nabożeństwa, one zawsze powinny koncentrować się na Słowie. To Słowo zawsze powinno być w centrum naszego zainteresowania, ponieważ ono mówi nam, jak mamy czcić Boga. I tutaj już nie chodzi o to, że będziemy spalać jakieś kadzidła, że będziemy robić jakieś ofiary. Nie, ponieważ jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego. Jesteśmy razem jako wierzący świątynią Ducha Świętego, ale też... W związku z tym nie musimy już składać ofiar krwawych ze zwierząt. Chrystus jest naszą ofiarą. Chrystus jest naszą ofiarą, którą złożył sam z siebie samego, za nas i dla nas. Z Szymonem w tygodniu się spotkaliśmy, żeby uczyć się na temat autorytetu Pisma Świętego i bezbłędności Pisma Świętego. I tam jest taki fragment, który należało się nauczyć z drugiego listu do Tymoteusza 3,16, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędu, do wychowania sprawiedliwości, do korekty. Po co jest potrzebne? Aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła, przygotowany. Inaczej możemy powiedzieć, że potrzebujemy Pisma Świętego do tego, żebyśmy mogli w doskonały sposób oddawać Bogu cześć. Bo jeżeli możemy być przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła, to znaczy, że czcimy Boga we właściwy sposób. Dlatego potrzebujemy Pisma Świętego, dlatego ono musi być naszym autorytetem, naszą normą, nic innego. Tylko Pismo, ponieważ to jest Boże Słowo, które Bóg potwierdził, wzbudzając Jezusa z martwych i do którego Bóg się przyznaje i według którego Bóg działa dzisiaj i będzie działał w przyszłości i działał w przeszłości. Nic się nie zmieni. Bóg przyznaje się do swojego Słowa. Więc my też przyznawajmy się do Jego Słowa. Amen.